Księga dziewiąta. Przedmowa. Starożytni Grecy tak dalece wyróżniali sławnych atletów, że zwycięzcy w igrzyskach olimpijskich, pityjskich, istmiejskich i nemejskich nie tylko otrzymywali publicznie palmę i wieńce, lecz powracając do kraju wjeżdżali w tryumfie na kwadrygach w mury miast ojczystych. I przez całe życie korzystali z utrzymania wyznaczonego im przez państwo. Jeśli się nad tym zastanawiam, dziwię się, dlaczego podobne wyróżnienia, jeśli nawet nie większe, nie spotykają pisarzy, którzy przez wieki służą całej ludzkości. I raczej to właśnie powinno się było wprowadzić, gdyż atleci przez ćwiczenie wzmacniają tylko własne ciało. Pisarze natomiast rozwijają nie tylko umysł własny, lecz również i umysły innych ludzi, podając w swych księgach wskazówki do zdobywania wiedzy i do wyrabiania bystrości umysłu. Cóż bowiem za pożytek daje ludzkości niezwyciężony Milon z Krotonu, albo inni jemu podobni, poza tym, że za życia sławni byli wśród obywateli. Nauki zaś Pitagorasa, Demokryta, Platona, Arystotelesa i innych mędrców, uprawiane w codziennym, nieustannym trudzie, przynoszą wciąż nowe i świeże owoce nie tylko ich współobywatelom, lecz całej ludzkości. To też ci, którzy od wczesnej młodości, zdobywając obszerną wiedzę, osiągają najwyższą mądrość, wprowadzają w państwach bardziej ludzkie obyczaje, równość praw oraz prawodawstwo, bez czego żadne państwo istnieć nie może w stanie nienaruszonym. Skoro zaś mądrość pisarzy tak wielkie dary przyniosła ludzkości zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, sądzę, że w zamian za to powinno im się nie tylko przyznawać palmy i wieńce, lecz uchwalać triumfy i uznać ich za godnych miejsca w gronie bogów. Spośród licznych przykładów wybiorę kilka, by dowieść, że myśli ich były pożyteczne dla rozwoju życia ludzkiego i by uznano, że za to należy się mędrcom wyróżnienie. Na początek podam jedno z wielu niezwykle pożytecznych twierdzeń Platona, tak jak je sam wyjaśnił. Jeśli chcemy zwiększyć dwukrotnie jakieś miejsce lub pole, które ma równe boki i jest kwadratem, to liczbę, której się nie da znaleźć przez mnożenie, można otrzymać za pomocą wykresu. Rzecz ta przedstawia się następująco. Powierzchnia kwadratu długiego i szerokiego na 10 stóp będzie wynosiła 100 stóp. Gdy się tę powierzchnię ma podwoić, by wynosiła 200 stóp i miała równe boki, to należy znaleźć wielkość boku kwadratu, którego powierzchnia ma wynosić 200 stóp. Obliczyć tego jednak nie można. Jeśli bowiem przyjmiemy 14 stóp jako długość boku, to liczba owa pomnożona przez siebie da 196. Jeśli zaś 15, to otrzymamy 225 stóp. Ponieważ długości szukanego boku nie możemy wyznaczyć za pomocą obliczenia, musimy w kwadracie długim i szerokim na 10 stóp przeprowadzić przekątną z jednego wierzchołka do drugiego, by podzielić kwadrat na dwa równe trójkąty, każdy o powierzchni 50 stóp. I wziąwszy długość przekątnej za podstawę, wykreślić na niej kwadrat o równych bokach. Jak więc w mniejszym kwadracie zostały wyznaczone przez przekątną dwa równe sobie trójkąty, każdy o powierzchni 50 stóp kwadratowych, tak samo w większym kwadracie znajdą się cztery takie trójkąty o tej samej wielkości i powierzchni. W ten sposób przeprowadził Platon metodą geometryczną podwojenie kwadratu, jak to wyjaśnia rysunek umieszczony na dole stronicy. Również Pitagoras pokazał, jak można bez pomocy przyrządów ustalić kąt prosty i to, co rzemieślnicy osiągają z wielkim trudem, uzyskać bezbłędnie na podstawie zasad przez niego ustalonych. Jeśli się bowiem weźmie trzy linijki, jedną długą na trzy stopy, drugą o długości czterech stóp, a trzecią o długości pięciu stóp i tak je ułoży, by stykając się końcami utworzyły trójkąt, to utworzą dokładnie kąt prosty. Jeśli zaś biorąc za podstawę długość każdej linijki wykreśli się na nich trzy równoboczne kwadraty, to kwadrat, którego bok liczy trzy stopy, będzie miał powierzchnię dziewięciu stóp kwadratowych. Kwadrat o boku równym czterem stopom będzie miał powierzchnię 16 stóp kwadratowych, a powierzchnia kwadratu o boku z pięciu stóp będzie wynosiła 25 stóp kwadratowych. W ten sposób powierzchnia kwadratu wykreślonego na boku pięciostopowym równa się sumie powierzchni dwóch kwadratów wykreślonych na bokach o długości trzech i czterech stóp. Pitagoras nie wątpił, że dokonał tego odkrycia natchniony przez muzy i, jak powiadają, złożył im za to ofiarę. Prawo to, poza korzyścią, jaką daje w wielu wypadkach przy pomiarach, znajduje również zastosowanie przy budowie schodów w budowlach, pomagając do ustalenia stopnia ich nachylenia. Jeśli się bowiem podzieli na trzy części wysokość piętra od wierzchu stropu aż do dolnego poziomu, to prawidłowa długość ukośnie biegnących belek w schodach powinna odpowiadać pięciu takim częściom. Natomiast o cztery takie części należy odstąpić od linii pionowej poprowadzonej od stropu aż do dolnego poziomu i tam umieścić pierwszy stopień schodów, gdyż wtedy utrzymamy jakże właściwe proporcje stopni. Odpowiedni rysunek znajduje się również u dołu. Spośród rozlicznych i podziwu godnych odkryć Archimedesa chcę podać jedno, które również zdaje się świadczyć o niepospolitej bystrości jego umysłu. Oto gdy Hieron po zdobyciu władzy królewskiej w Syrakuzach postanowił to uczcić i złożyć w świątyni ślubowany bogom nieśmiertelnym wieniec ze złota, zlecił za wynagrodzeniem tę pracę złotnikowi, odważywszy potrzebne na to złoto. W oznaczonym czasie złotnik wykonał artystycznie pracę powierzoną, a wieniec zdawał się mieć właściwy ciężar. Skoro jednak doniesiono, że przedsiębiorca sprzeniewierzył część złota i w zamian dodał tyleż srebra, Hieron, oburzony, że go wyprowadzono w pole i nie wiedząc, jak wykryć kradzież, zwrócił się do Archimedesa z prośbą, by się tego podjął. Archimedes, będąc przypadkowo w łaźni w okresie, gdy zajmował się tym zagadnieniem, zauważył, schodząc do wanny, że ilość wody wypływającej z wanny odpowiadała objętości ciała zanurzanego w wodzie. Gdy to spostrzeżenie nasunęło mu sposób rozwiązania zagadnienia, nie zwlekał ani chwili. Lecz wyskoczywszy z wanny, radośnie biegł nago do domu i wołał głośno, że znalazł to, czego szukał. Biegnąc, wykrzykiwał po grecku „Heureka, heureka!”. Powiadają, że opierając się na tym odkryciu, sporządził dwie bryły o tym samym ciężarze, co wieniec. Jedną ze złota, drugą ze srebra. Następnie napełnił wodą duże naczynie po brzegi i wrzucił doń bryłę srebra. Z naczynia wypłynęła ilość wody odpowiadająca masie zanurzonej bryły ze srebra. Wyjąwszy bryłę, dolał tyle wody, ile jej ubyło, odmierzając ją sekstariuszem tak, by woda sięgała po brzegi naczynia jak poprzednio. Tak oto dowiedział się, jaka ilość wody odpowiada danej wadze srebra. Przekonawszy się o tym, w podobny sposób wrzucił do pełnego naczynia bryłę ze złota. Dolawszy wody po jej wyjęciu, przekonał się, że wypłynęło mniej wody. I to o tyle mniej, o ile mniejsza była objętość bryły złota od bryły srebra o tym samym ciężarze. Następnie napełniwszy znów naczynie, wrzucił do wody ów wieniec i stwierdził, że przy zanurzaniu wieńca wypłynęło więcej wody niż przy zanurzeniu bryły złota o tej samej wadze. Na podstawie tego zjawiska, że więcej wody wyparł wieniec niż bryła złota, drogą rozumowania odkrył domieszkę srebra w złocie i jawne fałszerstwo złotnika. Skierujemy teraz uwagę na wyniki uzyskane przez Archytasa z Tarentu i Eratosthenesa z Kyreny, gdyż uczeni ci dokonali wielu pożytecznych dla ludzkości odkryć w dziedzinie matematyki. I chociaż zasłużyli na uznanie w wielu wypadkach, najbardziej podziwiano ich pomysłowość w rozwiązaniu pewnego zagadnienia, do czego każdy z nich doszedł odmienną drogą. Oto Apollo obwieścił przez wyrocznie, że należy podwoić objętość sześcienną jego ołtarza. A gdy się tego dokona, mieszkańcy wyspy zostaną oczyszczeni. Archytas rozwiązał to zagadnienie za pomocą wykresu walców. Eratosthenes za pomocą instrumentu zwanego mesolabium. Skoro tych odkryć dokonano dzięki tak wielkiemu zapałowi do nauki, to wyniki poszczególnych wynalazków nie mogą oczywiście nie wywoływać w nas wzruszenia. Patrząc na to wszystko, podziwiam również księgi Demokryta o przyrodzie i traktat jego zatytułowany Heirokmeton, w którym wyniki swych doświadczeń potwierdzał odbiciem pierścienia na miękkim wosku. Myśli tych mężów nie tylko przyczyniły się do podniesienia obyczajów, lecz przyniosły trwały pożytek całej ludzkości. Sława atletów natomiast szybko przekwita wraz z ciałem. Dlatego więc ani w okresie najświetniejszego rozwoju, ani dla potomności nie mogą oni przynieść takiego pożytku, jaki przynosi ludziom wiedza mędrców. Chociaż więc ani charakterowi, ani wybitnym odkryciom uczonych nie składa się hołdu, myśli ich skierowane ku wyższym strefom i na stopniach pamięci wznoszone ku niebu doprowadzają do tego, że nie tylko ich nauki, ale również ich postacie znane są potomności. Dlatego też ci, których myśli przenika urok nauki, nie mogą nie zachować w swych sercach wizerunku Enniusza, podobnie jak zachowują wizerunki bogów. Tym zaś, którzy się zachwycają poematami Akcjusza, wydaje się, że obok piękna jego słów, on sam się przy nich znajduje. Również wielu ludziom, którzy po nas przyjdą, będzie się zdawało, że rozprawiają z Lukrecjuszem jakby obecnym o naturze rzeczy, a z Cyceronem o retoryce. Wielu spośród potomnych rozprawiać będzie z Varronem o języku łacińskim, a licznym miłośnikom literatury wydawać się będzie, że z filozofami greckimi prowadzą tajemne rozmowy, różne poruszające tematy. I w ogóle myśli mędrców i pisarzy, choć ciałem będą nieobecni, przetrwają długie lata. A w czasie narad i rozpraw większą będą miały powagę niż wypowiedzi obecnych. Dlatego też Cezarzy, ufny w ich powagę, opierając się na ich myślach i wskazaniach, spisałem te księgi. W pierwszych siedmiu pisałem o budownictwie, w ósmej o wodzie. W tej pisać będę o zasadach budowy zegarów, o tym, jak naprowadziły na to promienie słoneczne, rzucając cień wskazówki. I o tym, na jakiej zasadzie cienie owe skracają się lub wydłużają.
Rozdział pierwszy. Wszystko to jest dziełem boskiej myśli. A u tych, co się nad tym zastanawiają, budzi podziw, że cień wskazówki przy zrównaniu dnia z nocą inną ma długość w Atenach, inną w Aleksandrii, inną w Rzymie, inną w Placencji, a inną jeszcze w innych miejscowościach. Dlatego też różny czas wskazują zegary przy zmianie miejscowości. Według długości cienia wskazówki w czasie zrównania dnia z nocą wykreśla się figury analemmatów, w których oznacza się godziny, uwzględniając położenie, miejscowość i cień wskazówki. Analemma jest to figura matematyczna, wyprowadzona z obserwacji toru Słońca i cienia wzrastającego ku zimie, według której zgodnie z zasadami architektonicznymi i przez opisanie kół ustalono oddziaływanie Słońca w świecie. Świat jest najwyższym pojęciem w całej przyrodzie, obejmującym niebo wraz z gwiazdami i torem krążenia planet. Niebo krąży stale wokół Ziemi i morza na krańcach osi. W tych miejscach potęga przyrody, tak jak architekt, rozplanowała i umieściła bieguny jako punkty centralne. Jeden w wielkiej odległości od Ziemi, na szczycie świata, poza konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy. Drugi na przeciwległym krańcu, pod Ziemią, na południu, a wokół tych biegunów zakreśliła jakby na tokarni koncentryczne krążki, zwane po grecku poloi, dokoła których stale krąży niebo. W naturalny więc sposób i ziemia, i morze znajdują się w środku. Również zgodnie z przyrodą punkt centralny w północnej stronie jest wysoko ponad ziemią. Natomiast na południu punkt centralny znajduje się pod najniższymi częściami, zasłonięty przez ziemię. Przez środek między nimi ciągnie się poprzeczny i nachylony ku południowi szeroki pas 12 znaków, który za pomocą gwiazd rozmieszczonych w 12 równych odcinkach odtwarza obraz znaków stworzonych przez przyrodę. W ten sposób znaki te, świecąc i krążąc wraz ze światem i z całą wspaniałością pozostałych gwiazd dookoła Ziemi i morza, dokonują obiegu zgodnie z okrągłością nieba. Wszystkie te znaki są bądź widoczne, bądź też pozostają niewidoczne w zależności od okresu czasu. Sześć tych znaków krąży stale wraz z niebem ponad ziemią. Pozostałe schodzą pod ziemię i są zasłonięte jej cieniem. Sześć z nich krąży w każdym razie stale nad ziemią. Jaka bowiem część ostatniego znaku przy ruchu obrotowym wskutek nachylenia musi zachodzić pod ziemię, taka też część przeciwnego znaku włączona w krąg wskutek dokonanego obrotu wznosi się znowu ku otwartej przestrzeni i wychyla się z cienia ku światłu. Jedna bowiem siła i jedna konieczność wyznacza równocześnie z jednej i z drugiej strony wznoszenie się jednego znaku i zachodzenie drugiego. Znaków tych jest 12. A każdy zajmuje 12 część świata i bezustannie przesuwa się ze wschodu na zachód. Przez znaki te przebiegają jakby po stopniach w odwrotnym kierunku Księżyc, Merkury, Wenus, Samosłońce, Mars, Jowisz i Saturn. Każda z tych planet krąży w świecie od zachodu na wschód, po odmiennym co do wielkości torze. Księżyc przebiega krąg nieba w ciągu 28 dni i mniej więcej jednej godziny. I powróciwszy do tego samego znaku, z jakiego rozpoczął swój bieg, dopełnia miesiąca księżycowego. Słońce przechodzi w ciągu miesiąca przestrzeń
jednego znaku, stanowiącą 12 część świata. W ciągu 12 miesięcy przebiega przestrzeń 12 znaków. A gdy powróci do znaku, skąd zaczęło swój bieg, dokona rocznego okrążenia. Krąg, który Księżyc przebiega w ciągu 12 miesięcy 13 razy, Słońce przebiega w tym samym czasie tylko jeden raz. Merkury zaś i Wenus krążą koło promienistego Słońca jakby wokół centrum. Cofają się i spóźniają, a wskutek takiego krążenia przebywają dłużej w poszczególnych odcinkach znaków. Można to poznać najlepiej na przykładzie Wenus. Gdyż gwiazda ta, podążając za Słońcem, niezwykle jasno błyszczy po jego zachodzie pod nazwą Vesperugo, czyli gwiazdy wieczornej. Kiedy indziej, znowu wyprzedzając Słońce, wschodzi przed nim jako Lucifer, czyli gwiazda poranna. Przebywają więc nieraz wiele dni w obrębie jednego znaku, kiedy indziej znów szybko przechodzą z jednego znaku do drugiego. Ponieważ nie przebywają w tej samej ilości dni w każdym odcinku znaków, ale poprzednie opóźnienie nadrabiają, przemierzając szybciej drogę, przebywają swój tor we właściwym czasie. Tak więc mimo opóźnienia na pewnych odcinkach, podrywając się z miejsca przymusowego postoju, szybko odzyskują właściwe miejsce w biegu. Merkury zaś okrąża świat w ten sposób, że przesuwając się przez poszczególne odcinki znaków, w 360 dniu dociera z powrotem do znaku, z którego rozpoczął swój bieg. Drogę tę wymierza tak, że mniej więcej przez 30 dni przebywa w każdym znaku. Wenus, jeśli jej nie wstrzymują promienie słoneczne, przebiega w ciągu 30 dni odcinek jednego znaku. O ile jednak przebywa w jakimś znaku krócej niż dni 40, to wyrównuje te różnice w czasie postoju. Zatrzymując się w innym znaku, także przebiega tor w ciągu 485 dni, powracając do znaku, z którego zaczęła swój bieg. Mars zaś, przemierzając przestrzenie gwiazd mniej więcej w 683 dniach, przybywa do tego punktu, z którego rozpoczął swój bieg. A jeśli przebiega szybciej jakiś odcinek, to w czasie postoju wyrównuje rachunek przewidzianych dni. Jowisz zaś, krocząc wolniej w przeciwnym do obrotu świata kierunku, przemierza każdy odcinek mniej więcej przez 360 dni i powraca po 11 latach i 313 dniach do tego znaku, w którym znajdował się przed 12 laty. Saturn natomiast, przechodząc jeden odcinek znaku w ciągu 29 miesięcy i kilku dni, po 29 latach i mniej więcej 160 dniach, powraca do tego punktu, gdzie był przed 30 laty. Wydaje się, że krąży wolniej. A to dlatego, że im mniej jest oddalony od krańców świata, tym większy ma krąg do przebycia. Te zaś planety, których tor przebiega ponad torem Słońca, zwłaszcza w okresie, kiedy znajdują się w obrębie trójkąta zajętego również przez Słońce, nie posuwają się naprzód, lecz cofają, dopóki Słońce nie przejdzie z tego trójkąta do innego znaku. Niektórzy tłumaczą to w ten sposób, że Słońce na pewnym odcinku, bardziej oddalone, wskutek przewlekłej ciemności, przeszkadza gwiazdom błądzącym w mroku w obrębie tej przestrzeni. Nam jednak nie wydaje się to słuszne. Blask Słońca jest przecież dostrzegalny i jawny na obszarze całego świata. I tak dalece nie podlega zaciemnieniu, że nawet dla nas widoczne jest cofanie się i zatrzymywanie planet. Jeśli więc wzrok nasz zdolny jest to stwierdzić, mimo tak wielkiej odległości. Czyż możemy przypuszczać, że ciemność mogłaby przeszkodzić bosko błyszczącym gwiazdom? Odpowiada nam raczej następujące wyjaśnienie. Ciepło wywołuje i przyciąga wszystko ku sobie. Dzięki niemu płody wyrastają z ziemi ku górze, a opary wodne ze źródeł poprzez tęcze wznoszą się ku chmurom. Z tej samej przyczyny potężne działanie promieni słońca wysyłanych w kształcie trójkąta przyciąga ku sobie zdążające za nim gwiazdy. Natomiast te gwiazdy, które biegną przed nim, jakby hamuje, powstrzymując je w biegu i kierując w swoją stronę na pole innego trójkąta. Może ktoś będzie chciał wiedzieć, dlaczego to Słońce wstrzymuje swym żarem planety w piątym z kolei oddalonym od niego gwiazdozbiorze, a nie w drugim albo trzecim, które są mu bliższe. Wyjaśnię więc tę sprawę tak, jak mi się ona wydaje. Promienie Słońca rozchodzą się w świecie po liniach prostych, jak boki równobocznego trójkąta. Trójkąt ten nie sięga ani bliżej, ani dalej, lecz właśnie do piątego znaku. Gdyby promienie Słońca rozlane po całym świecie krążyły w koło, a nie rozprzestrzeniały się po prostych w obrębie trójkąta, spaliłyby wszystko, co bliższe. Jak się zdaje, zauważył to poeta grecki Eurypides, gdyż mówi, że Słońce pali silniej przedmioty bardziej oddalone, bliższe zaś w sposób umiarkowany. Pisze bowiem w tragedii Faeton: pali to, co dalekie, a to, co leży bliżej, jest umiarkowane. Jeśli więc poświadcza to zjawisko fakt i jego uzasadnienie i świadectwo dawnego poety, nie sądzę, by można było mieć w tej sprawie inny sąd niż ten, który wyraziłem wyżej. Jowisz, krążąc po torze między Marsem a Saturnem, przebiega dłuższą drogę niż Mars, a krótszą niżeli Saturn. Wydaje się również, że i inne gwiazdy, im bardziej są oddalone od krańców nieba, a bliższe Ziemi, tym szybciej krążą. Im bowiem mniejsze koło każda z nich zakreśla, tym częściej zachodzi i częściej mija gwiazdę będącą u góry. Gdyby na przykład ustawić 7 mrówek na kole garncarskim, mającym tyleż kanalików w kształcie kół ułożonych koncentrycznie i wzrastających ku obwodowi, i gdyby zmusić mrówki, by po tych kanalikach krążyły, to jeśli koło obracać się będzie w kierunku przeciwnym do biegu mrówek, będą one musiały posuwać się w kierunku przeciwnym do obrotu koła. Ta, która się znajduje bliżej środka, szybciej okrąży swój tor. Ta zaś, która biegnie po zewnętrznym kręgu, mimo tej samej szybkości, znacznie dłużej odbywa drogę ze względu na wielkość okrążenia. W podobny sposób obiegają wokoło błyszczące planety, posuwając się na swych torach w kierunku przeciwnym do biegu świata. Jednakże obrót nieba w codziennym krążeniu odrzuca je wstecz, w przeciwnym kierunku. Przyczyną tego, że jedne gwiazdy odznaczają się umiarkowaną temperaturą, inne są gorące, a jeszcze inne zimne, jest, jak się zdaje, fakt, że każdy płomień wznosi się ku górze. Słońce, ogrzewając promieniami znajdujące się nad nim powietrze, rozżarza je na tej przestrzeni, gdzie krąży Mars, który goreje pod wpływem żaru Słońca. Saturn zaś, znajdując się na krańcach świata i stykając się z lodowatymi strefami nieba, jest bardzo zimny. Dlatego to Jowisz, mający swój tor między Marsem i Saturnem, zajmując pośrednie miejsce między zimnem a gorącem tych planet, zdaje się mieć właściwą i umiarkowaną temperaturę. Zgodnie z tym, co przejąłem od moich mistrzów, omówiłem strefę 12 znaków, Krążenie siedmiu planet w kierunku odwrotnym do obrotu nieba, prawa i stosunki liczbowe, według których przebiegają planety z jednego znaku do drugiego i tory ich krążenia. Obecnie, zgodnie z tym, co przekazali przodkowie, mówić będę o wzrastaniu i ubywaniu księżyca. Rozdział drugi. Pochodzący z państwa, a raczej z ludu chaldejskiego Berosus, który rozpowszechnił również i w Azji naukę chaldejską, tak głosił publicznie. Księżyc jest kulą, której jedna połowa jest błyszcząca, druga koloru nieba. Kiedy księżyc w swym biegu znajdzie się pod tarczą słońca, wtedy objęty jego promieniami i jego żarem zwraca się ku światłu swą błyszczącą stroną ze względu na pokrewne właściwości światła. Kiedy jednak tę górną półkulę przyciąga tarcza słoneczna, dolna półkula, która nie błyszczy, wydaje się ciemna wskutek swego podobieństwa z powietrzem. Gdy powierzchnia ta ustawiona jest prostopadle do promieni słonecznych, światło księżyca zwrócone jest ku słońcu i wtedy mówimy o nowiu. Kiedy przesuwając się księżyc skieruje się bardziej ku wschodowi, wtedy działanie słońca słabnie i krawędź świecącej półkuli, tworząc całkiem wąski pasek, wysyła blask ku ziemi. Wtedy mówimy o drugiej fazie księżyca. Gdy księżyc wskutek codziennego ruchu coraz bardziej się odwraca, mówimy o trzeciej i czwartej fazie, licząc dzień za dniem. Siódmego dnia, kiedy słońce jest na zachodzie, a księżyc w środku nieba między wschodem a zachodem, zwraca on połowę swej świecącej półkuli ku ziemi, ponieważ znajduje się na niebie w połowie drogi w stosunku do słońca. Kiedy słońce i księżyc odległe są od siebie o całą przestrzeń świata i kiedy przy wschodzie księżyca słońce po przeciwnej stronie zachodzi, księżyc przez to, że jest oddalony od słońca i uwolniony od działania jego promieni, w dniu czternastym pełnym kołem całego kręgu blask przesyła. W następnych dniach, ubywając z dnia na dzień aż do końca miesiąca księżycowego, krążąc na swej drodze, przyciągany przez słońce, podchodzi pod jego koło i promienie, dopełniając w ten sposób liczby dni miesiąca księżycowego. Obecnie przytoczę wyjaśnienia, jakie w związku z tym podał z wielką bystrością matematyk Arystarch Samos. Wiadomo, że księżyc nie ma własnego światła, lecz stanowi jak gdyby zwierciadło. I blask swój otrzymuje od promieni słonecznych. Spośród siedmiu planet księżyc krąży na torze najbliższym Ziemi i wskutek tego najkrótszym. Dlatego to przez jeden dzień każdego miesiąca, zanim wyminie słońce, ukryty jest pod jego kołem i promieniami, pozostając niewidoczny. Gdy znajdzie się w takim położeniu w stosunku do słońca, mówimy o nowiu. Następnego dnia, który liczymy jako drugą fazę, księżyc mijając słońce ukazuje wąski pasek na krawędzi koła. W trzecim dniu oddalenia od słońca powiększa się i bardziej jest oświetlony. Oddalając się z dnia na dzień, znajduje się na niebie siódmego dnia, oddalony mniej więcej o połowę przestrzeni nieba od zachodzącego słońca, a część zwrócona ku słońcu jest oświetlona. W czternastym dniu, kiedy księżyc jest oddalony od słońca o średnicę całej przestrzeni świata, mamy do czynienia z pełnią. Księżyc wschodzi wówczas w czasie zachodu słońca, a ponieważ oddalony jest od niego o całą przestrzeń świata, leżąc naprzeciwko pod działaniem słońca, przejmuje w siebie blask całej tarczy słonecznej. Siedemnastego dnia o wschodzie słońca księżyc chyli się ku zachodowi. Dwudziestego pierwszego dnia, gdy słońce wzejdzie, księżyc znajdzie się mniej więcej w środkowej części nieba. Część księżyca zwrócona do słońca jest jasna, pozostała ciemna. Przebywając tak codziennie drogę mniej więcej w 28 dniu, podchodzi pod promienie słońca i dopełnia okresu miesięcznego. Rozdział trzeci. Obecnie omówię, w jaki sposób Słońce, wędrując w poszczególnych miesiącach przez różne gwiazdozbiory, zwiększa lub skraca długość dni i godzin. Kiedy Słońce wkroczy w znak Barana i przejdzie ósmą jego część, powoduje wiosenne zrównanie dnia z nocą. Gdy przesunie się ku ogonowi Byka i konstelacji Plejad, skąd wyłania się przednia część Byka, przebiegnie więcej niż połowę świata, wkraczając w północną jego część. A gdy od znaku Byka w okresie wschodzenia Plejad przechodzi do bliźniąt, przedłuża się jego bieg nad ziemią i wzrasta długość dni. Gdy z bliźniąt przechodzi w znak Raka, zajmującego najkrótszą część nieba i znajdzie się w jego ósmej części, powoduje letnie przesilenie. Wędrując dalej, dociera Słońce do głowy i piersi lwa, gdyż te części należą jeszcze do konstelacji Raka. Po wyjściu z piersi lwa i konstelacji Raka, przebiegając przez pozostałe partie gwiazdozbioru lwa, zmniejsza długość dnia i swojej drogi i powraca do takiego toru, jaki przebywało w znaku bliźniąt. Następnie przechodząc spod znaku lwa do znaku panny i posuwając się do fałdy jej szaty, skraca swą drogę, zrównując ją z torem, jaki jest w gwiazdozbiorze byka. Od gwiazdozbioru panny, posuwając się poprzez fałdę, która zajmuje pierwszą część konstelacji Wagi, w ósmej części tego gwiazdozbioru powoduje jesienne zrównanie dnia z nocą. Tor Słońca jest wówczas równy temu, jaki przebywało Słońce w konstelacji Barana. Kiedy zaś w okresie zachodzenia Plejad Słońce wejdzie w znak Skorpiona, posuwając się ku stronom południowym, skraca długość dnia. Gdy w swym dalszym biegu, przechodząc od Skorpiona, dojdzie do goleni Strzelca, zatacza w ciągu dnia krąg jeszcze mniejszy. Kiedy zaś zacznie się posuwać od goleni Strzelca, którą to część zaliczamy do konstelacji Koziorożca, to w jego ósmej części przemierza najkrótszą przestrzeń nieba. Od tego krótkotrwającego, brevis, dnia poszła nazwa zimy, bruma, i dni zimowych, dies brumales. Przechodząc z konstelacji Koziorożca do konstelacji Wodnika, powoduje przedłużanie się dnia i zrównuje czas trwania tych dni do ich długości w znaku Strzelca. A gdy w tym czasie, w którym z zachodu wieje Fawoniusz, przejdzie z Wodnika do konstelacji Ryb, tor jego równy jest drodze, jaką przebiega w znaku Skorpiona. W ten sposób Słońce, przebiegając wokół gwiazdozbiorów w oznaczonych okresach, wydłuża lub skraca trwanie dnia i godzin. Obecnie omówię gwiazdy, które rozmieszczone i ukształtowane w gwiazdozbiory znajdują się po prawej i lewej stronie zodiaku, w południowej i północnej stronie świata. Rozdział czwarty. Konstelacja Septentriona, zwana przez Greków Arktos albo Helike, ma za sobą strażnika. Niedaleko od niego znajduje się Panna. Nad jej prawym ramieniem błyszczy niezwykle jasna gwiazda, zwana u nas Provindemiator, a u Greków Protrygetes. Kłos Panny błyszczy jeszcze silniej i jest kolorowy. Naprzeciw świeci jeszcze inna gwiazda pomiędzy kolanami strażnika niedźwiedzicy. Nazwano ją Arcturus, gdyż zaliczono ją do tej konstelacji. Przy głowie wielkiej niedźwiedzicy, ukośnie do nóg bliźniąt, na szczycie rogu byka stoi woźnica. Gwiazda na szczycie lewego rogu byka stanowi część nogi woźnicy. Przy ręce woźnicy znajdują się koźlęta, a przy lewym ramieniu koza. Ponad konstelacjami byka i barana znajduje się biegnący Perseusz, który prawą nogą opiera się na Plejadach, a po lewej ma głowę barana, prawą ręką opiera się na Kasiopei, a w lewej trzyma ponad bykiem głowę Gorgony i składa ją u stóp Andromedy. Dalej nad Andromedą jest konstelacja ryb, nad grzbietem konia. Niezwykle jasna gwiazda leżąca w obrębie brzucha konia oddziela ten brzuch od głowy Andromedy. Prawa ręka Andromedy spoczywa na konstelacji Kasiopei, lewa na północnej rybie. Również wodnik znajduje się nad głową konia. Kopyta konia dotykają ptaka znajdującego się w okolicy wodnika. Między Cefeuszem a kolanami Andromedy znajduje się w środku Kasiopeja. Nad koziorożcem jest orzeł i delfin, a obok nich strzała. Niedaleko znajduje się ptak, którego prawe skrzydło dotyka ręki i berła Cefeusza, a lewe spoczywa na Kasiopei. Pod ogonem ptaka znajdują się nogi konia. Ponad konstelacjami strzelca, skorpiona i wagi, końcem swej paszczy wąż dotyka wieńca. W środku Ophiuchos trzyma węża w rękach, a lewą stopą depcze środek czoła skorpiona. Niedaleko głowy Ophiuchosa znajduje się głowa tego, którego nazywają klęczącym. Zarysy tych głów łatwo można rozpoznać, gdyż są utworzone z dość jasnych gwiazd. Noga klęczącego spoczywa na skroni węża, którego zwoje oplatają mniejszą z niedźwiedzic, nazwanych septentrionami, czyli północnymi. Naprzeciw delfina i przed dziobem ptaka znajduje się lira. Między barkami strażnika i klęczącego jest umieszczony wieniec. W kręgu północnym znajdują się dwie niedźwiedzice zwrócone do siebie grzbietami, a piersiami odwrócone od siebie. Mniejsza z nich zwana jest u Greków Kynosura, a większa Helike. Głowy ich skierowane są w przeciwne strony, a ich ogony tak ukształtowane, że jeden leży naprzeciwko głowy drugiego. Na górze, poprzez ich ogony, wije się wąż i błyszczy tam gwiazda zwana Polarną, naprzeciw głowy wielkiej niedźwiedzicy. Tam, gdzie jest biegun, najbliżej węża, głowa jego owija się wokół bieguna. Równocześnie zaś owinął się dookoła głowy Kynosury i sięga aż do jej nóg. Wąż ten, skręcony i zwinięty, podnosząc się do góry, rozciąga się od głowy małej niedźwiedzicy do wielkiej, dookoła jej paszczy i prawej skroni. Dalej, ponad ogonem małej niedźwiedzicy, są nogi Cefeusza i tutaj w najwyższym punkcie znajdują się gwiazdy tworzące trójkąt równoramienny. Nad znakiem barana, małej niedźwiedzicy i Kasiopei rozsianych jest wiele gwiazd. Podałem gwiazdozbiory rozmieszczone na prawo od wschodu słońca między pasem zodiaku a konstelację Niedźwiedzicy. Obecnie opiszę te, które przyroda rozmieściła na lewo od wschodu i w okolicach południowych. Rozdział 5. Najpierw leży pod koziorożcem południowa ryba, zwrócona ku ogonowi wieloryba. Od niej do strzelca ciągnie się pusta przestrzeń. Kadzielnica jest pod żądłem skorpiona. Przednie partie centaura leżą w najbliższym sąsiedztwie wagi i skorpiona. Centaur trzyma w ręku figurę nazwaną przez astronomów zwierzęciem. Pannę lwa i raka opasuje skręcony wąż wodny, wijący się wśród mnóstwa gwiazd, z paszczą skierowaną w stronę raka. W okolicy lwa ma na środku ciała puchar, a ogon koło ręki panny. Na ogonie znajduje się kruk. Gwiazdy ponad jego barkami świecą równomiernie pod brzuchem węża. Pod ogonem znajduje się centaur. Obok pucharu i lwa jest okręt zwany Argo. Przedniej jego części nie widać, natomiast maszt i wszystko, co znajduje się w sąsiedztwie steru, jest widoczne. Sam okręt i jego rufa są połączone z psem, końcem jego ogona. Za bliźniętami naprzeciw głowy węża wysuwa się piesek. Większy pies podąża za małym. Orion leży ukośnie w dole, przygnieciony kopytem byka, trzymając w lewej ręce skórę, a w prawej maczugę podniesioną w stronę bliźniąt. U jego stóp pies goni z niewielkiej odległości zająca. Pod baranem i rybami znajduje się wieloryb. Od jego grzebienia ciągną się ku rybom rozsiane wąskim pasem gwiazdy, zwane po grecku Harpedonai. W znacznej odległości wciśnięty jest splot wężów dotykających grzebienia wieloryba. Płynie tam też rzeka z gwiazd, biorąca początek u lewej nogi Oriona. Woda zaś, którą, jak mówią, rozlewa wodnik, płynie między głową ryby południowej i ogonem wieloryba. Zgodnie z tym, co podaje badacz przyrody Demokryt, przedstawiłem obraz konstelacji, które nakreślone przez przyrodę i myśl boską zostały ukształtowane i zgrupowane we wszechświecie. Są to jednak tylko te gwiazdozbiory, których wschód i zachód możemy obserwować i postrzegać naszymi oczyma. Podobnie bowiem jak niedźwiedzice, obracając się koło bieguna osi, nie zachodzą i nie znikają pod ziemią, tak samo gwiazdy krążące koło południowego bieguna, który z powodu nachylenia świata jest ukryty pod ziemią, nie mogą się wznieść ponad ziemię. Obraz ich wskutek przeszkody, jaką stanowi ziemia, nie jest znany. Świadczy o tym nieznana u nas gwiazda Canopus. O jej istnieniu donoszą kupcy, którzy dotarli do najodleglejszych okolic Egiptu i krain znajdujących się najbliżej krańców ziemi. Rozdział 6. Przedstawiłem obrót świata oraz 12 gwiazdozbiorów dookoła ziemi, a także rozmieszczenie gwiazd na północnej i południowej stronie, aby to było jasne. Albowiem na podstawie obrotu świata, na podstawie biegu Słońca poprzez znaki zodiaku w przeciwnym do nich kierunku i na podstawie długości cienia rzucanego przez wskazówkę w czasie zrównania dnia z nocą, wykreśla się analemmaty. Resztę zagadnień z zakresu astrologii a mianowicie badanie wpływów, jakie wywiera 12 gwiazdozbiorów, 5 planet, Słońce i Księżyc na życie ludzkie, musimy pozostawić obliczeniom Chaldejczyków, gdyż znają oni sztukę stawiania horoskopów i przepowiadania faktów i przyszłości na podstawie praw właściwych gwiazdom. Wykazując wielką bystrość umysłu, odkrycia te pozostawili synowie ludu chaldejskiego. Pierwszy, Berosus, osiadłszy na wyspie i mieście Kos, otworzył tam szkołę. Po nim z równym zapałem Antypater, a potem Athenodorus, który pozostawił zasady stawiania horoskopów opartych nie tylko na chwili urodzenia, lecz i na chwili poczęcia. Z zagadnień przyrody Tales z Miletu, Anaksagoras z Kladzomenai, Pitagoras z Samos, Ksenofanes z Kolofonu, Demokryt z Abdery pozostawili po sobie wyjaśnienia praw rządzących przyrodą oraz wpływów, jakie one wywierają. W ślad za tym Eudoxos, Euktemon, Kallippus, Meton, Filip, Hipparch, Arat i inni, dzięki znajomości gwiazd i tablic astronomicznych, odkryli i przekazali potomności, jak pogoda związana jest ze wschodem i zachodem gwiazd. Wiedza taka powinna budzić podziw. Tak wielki bowiem był ich wysiłek, że wydaje się, iż umieli w boskim natchnieniu na podstawie gwiazd przepowiadać pogodę. Należy więc uznać ich trud i badania.
Rozdział 7. My natomiast musimy wyprowadzić z tego pewne prawa i wytłumaczyć proces skracania się oraz przydłużania dnia w poszczególnych miesiącach. Słońce bowiem, przechodząc w okresie zrównania dnia z nocą przez znak barana i wagi, powoduje, że w tej szerokości geograficznej, gdzie leży Rzym, wskazówka rzuca cień równy 8/9 długości wskazówki. W Atenach długość cienia odpowiada 3/4, na Rodos 5/7, w Tarencie 9/11, a w Aleksandrii 3/5 długości wskazówki. Również we wszystkich innych miejscowościach długość cienia rzucanego przez wskazówkę w czasie zrównania dnia z nocą jest różna. Gdziekolwiek więc trzeba będzie sporządzić zegar słoneczny, należy za podstawę przyjąć właściwą dla danej miejscowości długość cienia z okresu zrównania dnia z nocą. Jeśli tak jak w Rzymie cień wynosi 8/9 wskazówki, to należy na płaszczyźnie wykreślić linię poziomą i z jej środka poprowadzić pros ortas, czyli prostopadłą, zwaną gnomon. Następnie poczynając od linii poziomej, należy za pomocą cyrkla podzielić gnomon na 9 odcinków. Punkt wyznaczający 9 odcinek przyjmujemy za środek oznaczony literą A. Z punktu tego kierujemy ramię cyrkla do punktu B leżącego na linii poziomej i zakreślamy koło zwane południkiem. Następnie z 9 odcinków znajdujących się między linią poziomą a środkiem gnomonu bierzemy 8 odcinków i odległość tę wymierzamy na linii poziomej i oznaczamy literą C. Będzie to długość cienia w czasie zrównania dnia z nocą. Z punktu C trzeba przeprowadzić przez punkt środkowy A prostą wyznaczającą kierunek promienia słonecznego podczas zrównania dnia z nocą. Następnie, wymierzywszy cyrklem odległość od punktu środkowego do prostej poziomej, trzeba zaznaczyć na obwodzie koła równo oddalone punkty E po lewej stronie i D po prawej stronie. Między tymi punktami przez punkt środkowy należy przeprowadzić prostą, która podzieli koło
na dwa równe półkola. Linię tę matematycy nazwali horyzont. Następnie trzeba wziąć 15 część całego obwodu koła i umieściwszy cyrkiel w punkcie przecięcia obwodu koła z linią wyznaczającą kierunek promienia słonecznego oznaczonym literą F, po prawej i lewej stronie wyznaczyć na obwodzie punkty G i H. Przez te punkty i przez punkt centralny należy poprowadzić proste do przecięcia z linią poziomą i punkty przecięcia oznaczyć literami I oraz K. W ten sposób jedna z tych linii będzie wyznaczać promień słoneczny w zimie, druga w lecie. Naprzeciw punktu wyznaczonego literą E znajdować się będzie punkt oznaczony literą D w miejscu przecięcia prostej przechodzącej przez punkt centralny A z obwodem koła. Naprzeciw G będą punkty I i M. Naprzeciw H będą litery K i L. Naprzeciw C i F i A będzie litera N. Następnie trzeba przeprowadzić diametro, czyli cięciwy z punktu G do L i od H do M. Część górna będzie letnia, dolna będzie zimowa. Cięciwy te należy podzielić na dwie równe części i w punktach środkowych naznaczyć literami O i P. Poprzez te punkty i przez punkt centralny A trzeba poprowadzić proste aż do samego obwodu koła, do punktów Q i R. Owa prosta będzie pros ortas, czyli prostopadła do promienia w czasie zrównania dnia z nocą i w matematycznych obliczeniach nazywać się będzie akson. Następnie rozwarłszy cyrkiel z punktów środkowych tych cięciw aż do ich końca, należy zakreślić półkola, z których jedno będzie letnie, drugie zimowe. Następnie w punktach przecięcia prostych równoległych z prostą zwaną horyzont trzeba po prawej stronie zaznaczyć punkt S, a po lewej punkt T. Od punktu S trzeba przeprowadzić równoległą do prostej akson, aż do samego końca prawego półkola, gdzie będzie punkt V. A z punktu T poprowadzić równoległą w kierunku lewego półkola do punktu X. Równoległe te nazywają się locotomus. Następnie należy umieścić cyrkiel w punkcie przecięcia promienia słonecznego w czasie zrównania dnia z nocą z obwodem koła, gdzie będzie punkt F, a drugi jego koniec w punkcie letniego przecięcia promienia z linią obwodu, gdzie jest punkt H. Następnie umieściwszy jeden koniec cyrkla w punkcie centralnym zrównania dnia z nocą, a drugi w promieniu letnim, zakreślić obwód koła miesięcznego zwanego Meneus. Będzie to wykres analemmatu. Po wykreśleniu i wyjaśnieniu analemmatu należy na jego podstawie wyznaczyć na tarczy podział godzin za pomocą linii zimowych lub letnich albo za pomocą linii odpowiadających zrównaniu dnia z nocą lub też miesięcznych. Opierając się na tym analemmacie, można z niego wyprowadzić liczne odmiany i gatunki zegarów i wykreślić je na podstawie tych metod technicznych. Wszystkie te formy i rysunki zdążają jedynie do tego, by podzielić dzień zarówno w czasie zrównania dnia z nocą, jak też przesilenia zimowego lub letniego na 12 równych części. Szczegóły pominąłem nie dlatego, że mnie odwiodła opieszałość, lecz by nie nudzić zbytnią rozwlekłością. Podam jednakże rodzaje i rysunki różnych zegarów, a także nazwiska ich wynalazców. Nie mógłbym bowiem wymyślić teraz nowych typów, a nie chciałbym, by obce uchodziły za moje. Dlatego podam przekazane nam typy zegarów, a także opowiem o tych, którzy je wynaleźli. Rozdział 8. Półkulisty zegar słoneczny wydrążony w bloku kwadratowym i wycięty zgodnie z nachyleniem osi miał wynaleźć Chaldejczyk Berosus. A zegar w formie czary albo półkuli Arystarch Samos, który miał wymyślić również zegar pod postacią poziomo umieszczonego krążka. Zegar w formie sieci pajęczej miał wynaleźć astronom Eudoxos, a jak niektórzy twierdzą, Apoloniusz. Zegar zwany płytowym, czyli kasetonowy, który umieszczono również w Circus Flaminius, miał wynaleźć Skopinas z Syrakus. Zegar zwany Prosta Historumena, czyli według sławnych miejscowości, Parmenion. Zegar zwany Prospan Klima, na każdą szerokość, Teodosius i Andrias. Zegar na kształt topora, Patrokles. W formie stożka, Dionysodorus. W kształcie kołczanu, Apoloniusz. Zegary te oraz wiele odmiennych jeszcze typów wynaleźli zarówno już wspomniani, jak też inni wynalazcy, którzy pozostawili nam na przykład zegar stożkowy w kształcie sieci pajęczej, zegar w kształcie płyty stożkowej oraz zegar antyboreaszowy. Wielu z nich pozostawiło opisy, w jaki sposób można by z takich zegarów sporządzić podróżne zegary do zawieszania. Jeśli więc ktoś zechce, może opierając się na ich pismach, znaleźć wskazówki, byleby tylko umiał wykreślić analemmat. Ci sami pisarze ustalili zasady zegarów wodnych, a pierwszym był Ktesibios z Aleksandrii, który odkrył również naturalne ciśnienie powietrza i zasady pneumatyki. Warto, by badacze zaznajomili się ze sposobem dokonania tego odkrycia. Otóż Ktesibios, urodzony w Aleksandrii, był synem golarza. Wyróżniając się talentem i pracowitością, odznaczał się, jak mówiono, wielkim zamiłowaniem do kosztownych konstrukcji. Pragnąc w zakładzie swego ojca tak zawiesić zwierciadło, by ukryta lina przesuwała ciężar w czasie opuszczania lub podnoszenia zwierciadła, zastosował następujący mechanizm. Pod belką stropu przymocował wyżłobiony kawałek drzewa i w tym wyżłobieniu umieścił krążki. Poprzez wyżłobienie, przeciągnąwszy sznur aż do kąta ściany, umieścił tam rurki, a do rurek wpuścił sznur obciążony kulą z ołowiu. W ten sposób ciężar, spadając w wąskie rury, napierał na zgęszczone powietrze. Wskutek ciśnienia wywieranego przy gwałtownym spadku, nadmiar zgęszczonego powietrza uchodził przez ujście rury na zewnątrz i wywoływał przy tym donośny dźwięk. Gdy Ktesibios zauważył, że przy zetknięciu się wypchniętego powietrza z wolną przestrzenią powstają dźwięki i głosy, na tej zasadzie pierwszy skonstruował machiny hydrauliczne. On również wyzyskał ciśnienie wody, zbudował machiny, automaty i inne przyrządy służące do uprzyjemniania życia. A między innymi skonstruował też zegary wodne. Najpierw sporządził ujście z kawałka złota lub z przewierconego szlachetnego kamienia, ponieważ nie ulegają zniszczeniu pod działaniem wody, ani też nie zatrzymują zamulającego osadu. Woda, przepływając równomiernie przez ten otwór, podnosi odwróconą czarę, zwaną przez konstruktorów Fellos, czyli bęben. Obok tego obrotowego bębna umieszczony jest jeszcze drążek zaopatrzony, podobnie jak i bęben, w jednakowe zęby, które zachodząc o ząbki bębna odmierzają regularne obroty i ruchy. Także i inne drążki i inne bębny, podobnie zaopatrzone w ząbki, jedną i tą samą siłą w ruch wprawione, wywołują różne ruchy. Poruszają się figurki, obracają się stożki, spadają kuleczki albo jajka, grają trąby i występują jeszcze inne tym podobne sztuczki. Przy tego rodzaju zegarach godziny są naznaczone na kolumnie albo na filarze, a wyłaniająca się od spodu figurka przez cały dzień wskazuje je laseczką. Skracanie albo wydłużanie godzin musi się regulować z dnia na dzień i z miesiąca na miesiąc przez wkładanie albo wyjmowanie klinów. Zawory do regulacji przepływu wody są urządzone w następujący sposób. Bierze się dwa stożki, jeden pełny, drugi wydrążony. W ten sposób toczone, że jeden może wejść w drugi i szczelnie do niego przylegać. Otóż rozluźnianie lub zbliżanie tych stożków za pomocą drążka wpływa na silniejszy albo na słabszy dopływ wody do naczynia. Na podstawie tych metod i takiego mechanizmu konstruuje się za pomocą wody zegary na użytek zimowy. Jeśli się osądzi, że skracanie dnia i jego przedłużanie nie da się zaznaczyć przez zakładanie lub wyjmowanie klinów, ponieważ są one niejednokrotnie źródłem błędów, trzeba temu tak zaradzić. Należy zgodnie z analemmatem oznaczyć na kolumnie ukośnie godziny i wykreślić na niej linie miesięczne. Kolumna powinna się obracać, aby przez ruch obrotowy, uwzględniając figurynkę wskazującą laseczką godziny, mogła się przystosować w każdym miesiącu do skracania albo przedłużania godzin dnia. Istnieją jeszcze innego rodzaju zegary zimowe zwane anaforika, skonstruowane w następujący sposób. Godziny oznacza się za pomocą miedzianych prętów rozchodzących się ze środka strony frontowej i rozmieszczonych zgodnie z analemmatem. Przez te pręty przechodzą koncentryczne koła, wyznaczając poszczególne okresy miesięczne. Za tymi prętami umieszcza się tarczę, na której przedstawiony jest świat i krąg zodiaku oraz rysunek 12 gwiazdozbiorów. Na środku tylnej strony tarczy wmontowana jest śruba obrotowa, a na niej owinięta giętka lina z miedzianego drutu. Na jednym jej końcu przymocowany jest korek, podnoszony przez wodę. Z drugiego końca zwisa równy mu ciężarem balast z piasku. Balast z piasku, opadając w dół w tym samym stosunku, w jakim woda podnosi korek, porusza śrubę, a ta z kolei wprawia w ruch tarczę. Obrót tarczy sprawia, że raz większy odcinek zodiaku, raz mniejszy przez obroty we właściwym dla nich czasie określa różną długość godzin. Albowiem w każdym znaku tyle jest otworów, ile dni w miesiącu. Tkwiąca w nich gałka, która na tych zegarach ma wyobrażać słońce, wskazuje długość godzin. Gałka ta, przesuwana z jednego otworu do drugiego, dokonuje w ciągu miesiąca swego biegu. Podobnie więc jak słońce, przesuwając się przez przestrzenie gwiazd, wydłuża i skraca dni i godziny, tak samo gałka na zegarach, przechodząc z dnia na dzień z jednego otworu do drugiego w kierunku przeciwnym do obrotu tarczy, w jednych okresach pokonuje większe odległości, a w innych mniejsze. I w ten sposób w miesięcznych okresach daje obraz godzin i dni. Aby uregulować prawidłowy dopływ wody, trzeba postąpić w następujący sposób. Wewnątrz zegara, za tarczą, trzeba umieścić zbiornik, do którego woda powinna wpływać przez rurę. U dołu w zbiorniku powinien być otwór. Do niego należy przymocować mosiężny bęben posiadający otwór, przez który wpływałaby woda ze zbiornika. W bębnie tym powinien być umieszczony mniejszy bęben, złączony z nim czopem i pochwą w ten sposób, aby mniejszy bęben obracając się w większym, tak jak kurek, i ściśle przylegał i gładko się obracał. Na brzegu większego bębna wyznacza się w równych odstępach 365 punktów. Na obwodzie niniejszego bębna znajduje się języczek skierowany swym końcem ku owym punktom. W bębnie powinien się znajdować odpowiedniej wielkości otwór, dlatego że właśnie przez ten otwór spływa woda do bębna i on to reguluje dopływ. Wobec tego, że na brzegu większego bębna umieszczono wizerunki znaków zodiaku, przy czym sam bęben nie jest ruchomy, to na górze znajduje się znak raka, a w linii pionowej w dół znak koziorożca. Po prawej ręce widza znak wagi, a po lewej barana. I pozostałe znaki na odcinkach między nimi leżących zgodnie z tym, jak je widać na niebie. Kiedy słońce znajdzie się w znaku koziorożca, języczek bębna będzie dotykał codziennie poszczególnych punktów na obwodzie większego bębna w obrębie konstelacji koziorożca. A strumień wody spływając pionowo w dół pod wpływem wielkiego ciężaru przepłynie szybko do naczynia przyjmującego wodę przez otwór w bębnie. Naczynie napełni się prędko wodą i to wpłynie na skrócenie długości dni i godzin. Kiedy zaś wobec codziennego obrotu mniejszego bębna języczek znajdzie się w znaku wodnika, otwór krążka odsunie się od linii pionowej. Gwałtowność spływu wody się zmniejszy i strumień będzie wolniej spływał. Im wolniej woda będzie wypełniała naczynie, tym bardziej wzrośnie długość godzin. Następnie, gdy otwór pokrywy, posuwając się w górę jakby po stopniach ku punktom leżącym w obrębie wodnika i ryb, dojdzie do ósmego odcinka w gwiazdozbiorze barana, wtedy uzyska wskutek umiarkowanego spływu długość godzin z okresu zrównania dnia z nocą. Kiedy następnie otwór bębna, przesuwając się przy obrotach małego bębna od znaku barana poprzez odcinki byka i bliźniąt, dotrze do najwyższego punktu w ósmym odcinku raka i zacznie schodzić z tej wysokości, siła strumienia wody słabnie i płynąc wolniej przedłuża czas i osiąga w znaku raka długość godzin właściwą dla przesilenia letniego. Kiedy zaś otwór odchyla się od znaku raka i poprzez znak lwa i panny dociera do ósmego odcinka wagi, schodząc w dół i zmniejszając przestrzeń, skraca stopniowo długość godzin. W ten sposób, dochodząc do punktów leżących w gwiazdozbiorze wagi, osiąga znów długość godzin właściwą dla okresu zrównania dnia z nocą. Następnie, zniżając się coraz bardziej poprzez odcinki skorpiona i strzelca i powracając w swym obrocie do ósmego odcinka koziorożca, otwór powoduje przez szybkość spływającej wody skrócenie godzin zimowych. Wyłożyłem, jak tylko mogłem, najjaśniej zasady i konstrukcje zegarów, aby były łatwe w użyciu. Pozostają jeszcze do omówienia budowa machin i obowiązujące w tej dziedzinie prawa. Dlatego też, aby podręcznik architektury był wyczerpujący, opiszę to w następnej księdze.